Dziękuję, że przyjęliście mnie w tej elastyczności. Ja bardzo lubię mówić kazania, także mógłbym cały tydzień u was mówić. Takie maratony, zresztą zawsze miałem takie maratony, kiedy byłem wykładowcą w takiej studenckiej misji Petra. I bardzo to lubię, także też odpoczywam. A ponieważ jesteście świetnymi słuchaczami, tak reagujecie fajnie, także bardzo miło się wtedy tutaj w tym miejscu czuję. No i oczywiście chciałbym tutaj przekazać pozdrowienia z Gdyni. I ode mnie też, i od rodziny. A ja dzisiaj powiem wam szczerze, że w tej elastyczności jest tak, że Bóg nie pozwala nieraz kaznodziei mówić to, co on chciałby powiedzieć. I takie miałem fajne kazanie dla was. Takie naprawdę wakacyjne, a Pan powiedział nie. I wiecie, to jest właśnie ten mankament tego, że kaznodzieja nie może mówić to, co by chciał i co wy byście chcieli usłyszeć. Dlatego dzisiaj będę mówił to, czego nie lubicie słuchać. Czyli będzie kazanie nosi tytuł Czy zdajesz sobie sprawę z dni, w których żyjesz? W pierwszej Księdze Kronik, jeżeli śledzicie razem ze mną tekst, pierwsza Księga Kronik, 12 rozdział i może 33 werset, oczywiście 32 to jest z Biblii Gdańskiej, jeżeli macie. I tam taki tekst czytamy. Wodzowie z Izahara, ludzie świadomi czasów i tego, co powinien uczynić Izrael. 200, lecz wszyscy ich bracia byli na ich rozkazy. Tak na wstępie chciałbym przypomnieć, że kiedy umierał Jakub, wezwał swoich synów, 12 synów, aby zebrali się i aby mógł ich pobłogosławić. I wiecie, te błogosławieństwa były bardzo takie dziwne, jeżeli może czytaliście te błogosławieństwa, to one troszeczkę były takie niezrozumiałe. I kiedy nadeszła kolej na Izahara, a to imię oznacza najemnik, ciekawe imię, mieć syna o imieniu najemnik, i tam Jakub przekazuje swoje błogosławieństwo w Księdze Rodzaju, 49 rozdział, 14 werset. I tam czytam takie słowa. Izahar to silny osioł, kucający między dwoma ciężarami i widząc, że odpoczynek jest dobry, a ziemia przyjemna, skłonił swe ramiona, by nieść i stał się sługą daniny. Ja mam troszeczkę inne tłumaczenia, bo to są moje własne tłumaczenia, także wybaczcie. I mamy tutaj właśnie takiego dziwne takie stwierdzenie, że to jest silny osioł, troszeczkę obraźliwe dla naszej kultury, powiedzieć dla kogoś, ty ośle, silny zresztą, osiłku, tak mówimy, osiłek. Dalej mamy kucający między dwoma ciężarami. Widzimy, że ziemia jest dla niego przyjemna. No i stał się sługą daniny. Co to wszystko może znaczyć? To oczywiście oznacza, że Izahar był człowiekiem pracy. Człowiekiem, który stał na swoim stanowisku, w swojej pracy, na swojej ziemi, bo tutaj rzeczywiście widzicie, tak, kucający między dwoma ciężarami. Ten, który nie boi się pracy. No i oczywiście powróćmy do tego osła. I my wyobrażamy sobie, że to jest takie obraźliwe, ale za czasów Jakuba osioł to była bardzo ważny pojazd, którym się poruszali nawet królowie. Także możemy powiedzieć, że to jak ktoś miał osła i jechał na ośle, to naprawdę był to ktoś. I tak wiecie, tak przyjechał taki osioł. I to było naprawdę coś imponującego. Zresztą pamiętacie, że Pan Jezus również wjechał na ośle i to też nam dzisiaj powie, bo wiemy, że to jest proroctwo. Wiemy, że Jakub, wypowiadając błogosławieństwo, pewne rzeczy przekazał nam, jak mamy dzisiaj żyć. Wiecie, że Jahwe zabronił używania koni. Mamy to zapisane w Powtórzonego Prawa 17 do 16 wersecie. I wiemy, że osły były bardzo powszechnie używane. Wojska używały, królowie używały osły i były to bardzo cenione zwierzęta. Czyli jeżeli jest mowa o silnym ośle, to oznacza, że jego ojciec odnosi się do niego z poważaniem, ceni swojego syna i mówi, to jest naprawdę ktoś. A więc w tym proroctwie widzimy, że są to słowa zachęty. Słowa zachęty dla nas, jak my mamy żyć w czasach, w tych czasach, w których żyjemy, czyli ostatecznych czasach. Dobrze, ale teraz przyjrzymy się innej sprawie, ponieważ Izachar jest człowiekiem wyjątkowym. Człowiek, który się czymś wyróżnia. Ten człowiek znał swoje czasy. I tutaj jest to bardzo ważna rzecz, jak przeczytaliśmy, to byli ludzie, czyli synowie Izachara, byli ludźmi rozumiejącymi czasy. Czy my dzisiaj rozumiemy nasze czasy? Ja tutaj nie mówię o tym, że na Facebooku, na TikToku czy na jakichś innych internetowych platformach sprawdzamy, kto co mówi o tych czasach. Nie, ja mówię, czy my osobiście w naszym sercu wiemy, w jakich czasach żyjemy. Nie, że ktoś nam powiedział, nie, że przeczytaliśmy jakąś książkę, że ktoś nam mówi, ale czy my, tak jak tutaj synowie Izachara. Zobaczcie, że w pierwszej Księdze Kronik, w 12 rozdziale, zbierają się przy Dawidzie różnego rodzaju plemiona, żeby razem z nim walczyć, aby potwierdzić, że Dawid jest królem. I między tymi plemionami pojawia się plemię Izachara, który wie, jego taką domeną nie były łuki, nie były tarcze, nie były jakieś zbroje, ale było rozeznanie czasów, rozumienie czasów. Jest to bardzo ważne dla nas, dla naszego życia, dla naszych rodzin, dla dzieci, o które się będziecie modlić i o nauczycieli, żeby rozróżniać czas, w jakim żyjemy. W dzisiejszych czasach potrzebujemy kogoś, potrzebujemy mężczyzn i kobiety, którzy rozróżniają czas. I tutaj może troszeczkę macie wątpliwości, bo tu jest mowa o mężczyznach, tak? Synowie Izachara, synowie, mężczyźni, którzy byli ludźmi rozumiejącymi czasy. I wtedy tak kobiety mówią, w tej Biblii to jest ciągle tylko o kobietach. To oni są tacy mężni, tacy silni. Ale chcę wam powiedzieć, że i za chwilę wam wyjaśnię z tekstu, że chodzi tutaj zarówno o mężczyzn, jak i o kobiety, którzy będą umacniać wierze swoich braci, siostry, że będą zachęcać do trwania w Bogu. No ale taki krótki wstęp. A synów Izachara, którzy byli ludźmi znającymi czasy i wiedzącymi, co Izrael powinien czynić, przywódcami ich było 200, a wszyscy ich bracia byli pod ich dowództwem. Zobaczcie, że mamy opis różnych zbrojnych ludzi. A tutaj mamy plemię, które doskonale umiało zorganizować wszelkie dostawy, jak rozporządzić na polu wojska, gdzie je poukładać, jakie miejsce jest najlepsze. Słuchajcie, bez tego żadna bitwa, żadna wojna nie jest wygrana. I tutaj akurat to, co robił Dawid, potrzebował ludzi mądrych. Wiemy, że żyjemy w czasach, gdzie trzeba rozsądku, nie emocji. Potrzeba zimnego rozsądku, aby zobaczyć, czy ktoś nas oszukuje, czy też nie. Zresztą Pan Jezus powiedział, że w czasach ostatecznych przyjdzie wielu, a ci wielu, oni bardzo ładnie mówią, bardzo przekonywująco mówią, wpływają na emocje. I zobaczcie, wielu uwierzy i, co jest powiedziane, wielu zostanie zwiedzionych. Żyjemy w czasach, gdzie to są czasy niesamowitego zwiedzenia. Po angielsku to się nazywa fake newsy, tak? Fake, czyli fałsz. I my bierzemy to jako prawdę. No dobrze, ale powiedziałem wam o tym, że wyjaśnię o tych mężczyznach, bo to troszeczkę tak, jak tu głosić dla kobiet, nie, jak tutaj są synowie, wojna, mężczyźni, oni są najmądrzejsi, najsilniejsi. A czy rzeczywiście o tym, o to chodzi? No i tutaj Nowy Testament. W pierwszym liście do Koryntian, 16 rozdział i 13 werset, apostoł Paweł mówi takie słowa. Czuwajcie, trwajcie mocno w wierze, bądźcie mężni. Kobiety, bądźcie męskie. Tak. I bądźcie mocni. No gdzie są tutaj te kobiety? To znaczy, że kobiety, jak czytamy to, że wszystkie kobiety powinny stać się mężne, czyli męskie, takie silne. Czy o to chodzi? No ja raczej bym wolał, żeby kobiety były kobietami, a mężczyźni mężczyznami. A więc o co chodzi w tym tekście? Dlaczego apostoł Paweł jest taki trochę nieprzyjemny w tym stwierdzeniu? No ale jak wiecie, jeżeli nie rozumiemy tamtych czasów, w których to było wypowiadane, to rzeczywiście możemy popaść w kłopoty i możemy zacząć głosić, jacy prawdziwi mężczyźni mają być, kościoły należą tylko do mężczyzn i teraz potrzebujemy silnych mężczyzn. Nie, ja powiem, że potrzebujemy i silnych mężczyzn, i silne kobiety. A szczególnie, kiedy czytam, a ponieważ muszę czytać troszeczkę teologii feministycznej, żeby wiedzieć, co jest na bieżąco, no i pewna pani profesor stwierdziła, że jest to niefortunne, złe tłumaczenie. Ja się z tym nie zgadzam, bo to jest bardzo dobre tłumaczenie. Inaczej tego nie można przetłumaczyć, jak właśnie bądźcie mężni lub to słowo również oznacza, to greckie słowo oznacza bądźcie odważni. Czyli zobaczcie, mamy mężni i odważni. Już zaczynamy troszeczkę myśleć, aha, czyli jeżeli to tłumaczenie jest dobre, to więc o co chodzi z tymi mężczyznami? Otóż ten fragment, jak wam powiedziałem, wzywa do odwagi. Bądźcie odważni. Czy tylko mężczyźni są odważni? Nie. Ale ciągle muszę wam powiedzieć, że jest to słowo, jest to dobre tłumaczenie. Bądźcie mężni. A więc dlaczego apostoł Paweł używa tutaj mężczyzn, że to jest tylko taki przykład? Otóż muszę wam powiedzieć, że powinniśmy odłożyć wszelkie obawy związane z tym konfliktem między mężczyznami i kobietami w Kościele, ponieważ pamiętajcie, że każdy z nas ma podążać za Chrystusem i w tym liście akurat widzimy, że apostoł Paweł odnosi się do wszystkich. Czyli jeżeli mówi do wszystkich, czyli nie chodzi o to, że my wszyscy mamy być, i kobiety również, bardziej podobne do mężczyzn. Zresztą, czy wszyscy mężczyźni są silni? Czy wszyscy mężczyźni są odważni? No, nie chcę nikogo tutaj obrażać, tak? Ale zauważcie, że Biblia jest utworem literackim, tak? I różnych form używa również apostoł Paweł. I apostoł Paweł używa pewnego stereotypu. Tak, tak, w Biblii też są stereotypy. Żeby coś opisać, używa stereotypu, czyli pokazuje nam mężczyzn. Oczywiście wiemy, że nie wszyscy mężczyźni są odważni i silni, tak? Nie wszyscy mężczyźni idą na pierwszy ogień, ale są tacy, którzy też uciekają. Czyli widzimy, że apostoł Paweł, używając tej męskości, bądźcie mężni, używa pewnego stereotypu, używa tej odwagi, którą mają mieć wszyscy, i mężczyźni, i kobiety. Jeżeli to czytamy, to nie oznacza, że apostoł Paweł lekceważy jakąkolwiek kobietę, która tutaj zasiada i zasiadała również na zebraniach, które mieli pierwsi chrześcijanie. Pamiętajcie, że stereotypy są uogólnieniami, tak? Czyli coś bardzo ogólnie jest powiedziane i tu rzeczywiście widzimy, że to uogólnienie kojarzy nam się z męską siłą, odwagą, cnotą, ochroną. I tacy właśnie mają być naśladowcy Jezusa Chrystusa. I to również to proroctwo nam mówi o tym, że mamy być takimi ludźmi. Zresztą w pierwszym liście do Koryntian, 13 rozdziale, apostoł Paweł mówi jeszcze inne uogólnienie, jeszcze inne taki stereotyp. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko. Myślałem jak dziecko, lecz gdy stałem się mężczyzną, wyzbyłem się tego, co dziecięce. Czyli zobaczcie, to są pewne porównania. To nie są doktryny, których musimy się trzymać, że mężczyźni muszą być tacy. I kobiety też, jeżeli chcą wejść do Królestwa Bożego, muszą stać się męskie. Nie, nic z tego. Zresztą pamiętacie, że apostoł Paweł wyznał Koryntianom, że jego cielesna powłoka jest dosyć słaba. Tak? Był bardzo szczery, aż do bólu. Że jest fizycznie słaby, nie był atrakcyjny fizycznie, w oczach świata nie był taki zbytnio męski, był mały i nieistotny, tak jak siebie opisuje, z tego co wiemy. Czyli apostoł Paweł wcale nie chce, żeby do kościołów tylko chodzili macho, tak? A kobiety tylko za nimi, miejsce kobiet jest w kuchni. Amen? No, kobiety się nie zgadzają, no coś podobnego. Ale tak, tak. Już wiecie, już rozumiecie ten tekst, że w Biblii nie ma czegoś takiego jak szowinizm, jak poniżanie kobiet i wywyższanie mężczyzn. Zresztą powiem wam, że to greckie słowo, które jest przetłumaczone bracia, to najczęściej tłumaczy się w formie i męskiej, i żeńskiej, czyli można zarówno w tej i w tej tłumaczyć, czyli nie jest żaden problem. No, to mamy, myślę, że to rozwiązane, tą sprawę, że już swobodnie możecie, drogie siostry, siedzieć i wiecie, że to słowo również jest do was. Amen. Drugą rzecz, którą chciałbym tutaj zauważyć w naszym tekście, to to, że synowie Izachara byli ludźmi, którzy rozumieli czasy i rozumieli, co i wiedzieli, co Izrael musi czynić. Oto jest to. Potrzebujemy takich mężczyzn i takie kobiety, którzy rozumieją, o co tutaj chodzi. Bo jak wiecie, Biblia dosyć negatywnie opisuje osoby, które wiecznie się uczą, tak? Albo które są miotane lada nauką. Czyli ludzie niestabilni, to nie jest cnota, którą Biblia tak uważa za coś wspaniałego. Jest to naganne. Czyli w ostatecznych czasach potrzebujemy ludzi, którzy znają czasy, że potrafią je interpretować. I uwaga, jeszcze raz podkreślę, nie jak ktoś za nich potrafi i obierają ich opcje, czy to polityczną, czy to ideologiczną, czy to religijną, ale którzy wiedzą, ponieważ tutaj słyszeliśmy o relacji, że mają też relacje z Bogiem. Tak? Mają relacje z Bogiem, nie słuchają, ale wszystko sprawdzają. I wy również przyjdziecie do domu i sprawdzicie mnie dokładnie. Mam taką nadzieję. Zobaczcie, takim człowiekiem był Esdrasz, pisarz, który, kiedy dostał w swoje ręce prawo Boże, zaczął czytać ludowi. Ale lud nie miał pojęcia, o co w tym wszystkim chodzi, tak jak w tym fragmencie o bycia męskim. Tak? I Esdras zaczął wyjaśniać. Wyjaśniać znaczenie. Czyli zauważcie, on miał relacje, on wiedział i chciał, żeby inni mieli relacje z tym Słowem Bożym. Aby inni rozumieli. Czy nie chodzi o to, żebyśmy jakąś opcję teologiczną obrali, ale żebyśmy rozumieli, dlaczego chodzimy w Chrystusie, dlaczego jesteśmy, co my tu robimy w Kościele. Zobaczcie, że przez to plemię nie tylko Dawid wiedział, jakie to są czasy, w jakich czasach żyje, ale był błogosławiony cały naród izraelski. Zobaczcie, mieć takich ludzi, którzy są trzeźwi, którzy są pracowici, którzy stoją na swoim miejscu. I tu jest taka uwaga, wybaczcie mi, ale ja wysoce sobie cenię ludzi wiernych. Wiecie, bo cała Biblia przekazuje nam właśnie taką treść. Bądź wierny aż do połowy. Do końca, tak? Bądź wierny aż do końca. Czyli jak ja podejmuję się i jestem z moją żoną, to muszę być z nią do końca. I mam ją kochać do końca, tak? Nie może to gdzieś ulecieć. Muszę wszystko zrobić, żeby ją kochać. I to jest właśnie to, co robi Izachar. Nudzi wam się w tym zborze? To zróbcie wszystko, żeby było, że wniesiecie ducha do tego zboru, tak? Że będzie tak gorąco, wspaniale, a nie narzekać. Czyli zobaczcie, synowie Izachara nie narzekali, nie oceniali, tylko tworzyli te czasy. Tak? Oni żyli, bo wiedzieli, w jakich czasach żyją. My również powinniśmy wiedzieć, w jakich czasach żyjemy i mówimy stop manipulacjom. Stop mówienia nam, co mamy robić, ponieważ mamy Słowo Boże, ponieważ mamy Króla, nie potrzebujemy żadnych stronnictw politycznych, mamy Króla. Wiecie, ja nie jestem żadnej opcji politycznej. Muszę tutaj was zmartwić, ponieważ ja mam Króla i ja idę do Królestwa. Ja mam obywatelstwo królewskie, tak? Czyli idziemy do Królestwa Bożego i dajmy sobie spokój, bo zbory są podzielone. Nie wiem z jakiego powodu, dlaczego to robią. Tak nie powinniśmy robić, mamy rozróżniać czasy. Tak jak tutaj słyszymy o różnych afrykańskich krajach, o Indiach, tak, wyjeżdżają misjonarze, no bo tam się dużo rzeczy dzieje, ale chcę wam powiedzieć, że będzie się dużo działo tu w Europie, ponieważ ateizm już zaczyna być nudny. Ludzie się znudzili ateizmem. Zaczynają szukać różnego rodzaju duchowości. Jeżeli my nie pokażemy prawdziwej duchowości w to, co naprawdę wierzymy, nie, wiecie, ludzie teraz nie potrzebują, żeby im wyjaśnić jakąś doktrynę albo ideologię, oni potrzebują zobaczyć, że to jest w naszym życiu. Tak, i to będzie dosyć ciężkie czasy, bo nie będziemy tylko mówić, ale będziemy musieli pokazać, że tym żyjemy. Tak, i to jest dopiero wyzwanie dla misjonarzy. Nie przekazywać kulturę europejską, amerykańską, czyli chrześcijaństwo europejskie czy też amerykańskie, ale przekazywać te ducha Biblii, tak? Tym, jak żyjemy, a nie jakąś kulturę, jak mają się ludzie zachowywać, mówić i ubierać. No dobrze, pastorze, która godzina? Która godzina, tak. Czy my wiemy, jaka jest godzina w 2025 roku? Już niedługo będziemy dalej, w następnym. Czy wiemy, jaka to jest godzina? Drodzy bracia i siostry, żyjemy o północy. Żyjemy o północy. Nawet naukowcy całego świata powiedzą nam, że już jest, wybija północ. Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza 25:6: o północy zaś rozległ się krzyk. Tak, jeszcze raz. O północy zaś rozległ się krzyk. Oto oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Która godzina? Żyjemy o północy. Pamiętacie, że kiedy Jezus przyszedł na świat, Kościół żydowski był zaskoczony. Był w szoku. Nie rozpoznał go. Przyszedł do swoich, a oni go nie poznali. Czyli możemy śmiało powiedzieć, że został Kościół żydowski, został zaskoczony. Ale moi drodzy, z przykrością muszę stwierdzić, że Kościół chrześcijański może być zaskoczony przy drugim przyjściu Jezusa Chrystusa. Wiecie, ja już dosyć sporo mówiłem na temat drugiego przyjścia Pana Jezusa i przygotowując się kiedyś do tego, chciałem zobaczyć, czy jak inni głoszą na ten temat. Wiecie, że to jest rzadkie w kościołach? Tak jakbyśmy zapomnieli, jakbyśmy powiedzieli, to nam jest niepotrzebne, bo najbardziej ważne jest to tu i teraz, egzystencjalizm. Ale zobaczcie, że cała Biblia i Stary Testament, i Nowy Testament mówi o przyjściu. Mówi o przyjściu Króla, o tym, aby oczekiwać, przygotowywać się. To, co robimy, to robimy dlatego, że się przygotowujemy na Jego przyjście. A nie, żeby dobrze przeżyć, żeby wybudować coś, żeby coś po sobie pozostawić. Oczywiście wiemy, że to sprzedają nasze dzieci, to co wybudujemy, no ale i tak żyjemy ułudą, że coś po sobie zostawimy. Moi drodzy, myślmy inaczej. Myślmy o tam, gdzie jest serce nasze, tam jest skarb. Tak? Gdzie jest nasze serce? Gdzie jest nasz skarb? I właśnie drugie przyjście Jezusa Chrystusa to jest nasz skarb. To jest coś, co oczekujemy z miłością i niecierpliwością. Chcemy tego. Nie mówimy, no jeszcze nie przychodź, bo jeszcze muszę pewne rzeczy załatwić. To znaczy, że nie ma miłości. To znaczy, że nie pragniemy. Widzimy, że i mądre panny, i głupie panny zasnęły. Tak? Pamiętacie? Że dopiero krzyk obudził je, no jedne były gotowe, drugie nie. Ale to dziwne, że śpimy. Dlatego wybaczcie mi, że tego nie chcieliście słyszeć, co dzisiaj mówię, ale trzeba od czasu do czasu powiedzieć, obudźmy się, bo Chrystus nadchodzi. Musimy być gotowi w każdej chwili. O tym też sobie powiemy dzisiaj. Zobaczcie, jak był zaskoczony Kościół żydowski, kiedy Pan Jezus był w Ewangelii Mateusza, 16 rozdział i 2 werset. Wieczorem mówicie, że będzie piękna pogoda, bo niebo jest czerwone. A rano będzie dziś brzydka pogoda, bo niebo jest czerwone i pochmurne. Obłudnicy, potraficie rozpoznać oblicze nieba, ale czyż nie potraficie rozpoznać znaków czasu? Jak zatem żyć w tych ostatecznych czasach? Musimy żyć w pełnej gotowości, by ustrzec się przed zwiedzeniem, przed oszustwem. Wiecie, kto najpierw przyjdzie? Nie Jezus Chrystus, ale apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan mówił, że najpierw musi przyjść człowiek oszustwa, zwiedzenia. Najpierw to będzie. Dlatego, moi drodzy, bądźmy czujni. Nie dajmy się. Nie dajcie się zwieść wujcikowi. Sprawdzajcie go. Czy tak jest? Sprawdzajcie z Pismem. Nie możemy nikomu ufać, tylko Słowu Bożemu. No i chyba komuś, kto żyje według tego słowa, a nie tylko mówi. Pamiętacie, co mówił Jezus o faryzeuszach? Róbcie to, co oni mówią, ale nie postępujcie według ich postępowania. Tak? Czyli Słowo Boże ma nas zmieniać. Słowo Boże ma nas zmieniać. Pamiętajmy, że nie powinniśmy żyć w tych czasach ostatecznych, nie powinniśmy żyć w strachu. To nie jest strach nami ma powodować, ale miłość. Dlaczego żyjemy w czujności? Bo kochamy, czuwamy. Żeby to, co najpiękniejsze, to, co cenne, nikt nam nie zabrał. Pamiętacie, co jest w Biblii napisane? Żebyśmy zbawienie sprawowali, tak? Cenne, to cenne zbawienie sprawowali, bo ono jest naprawdę cenne. Czyli pamiętajmy, szczera miłość do pojawienia się Pana. Tym żyjemy, dlatego się spotykamy. Pierwsze przyjście wspaniałe, ale ono nie jest dokończone, tak? Bo ono będzie miało koniec. Jezus przyszedł, zostawił nas na chwilę, aby wrócić. Pamiętacie te przypowieści z Pana Jezusa w Ewangeliach? Odchodzi, tak, gdzieś właściciel winnicy i przychodzi. To jest właśnie to. My zostaliśmy na winnicy. My zostaliśmy, aby dysponować tym, co tutaj jest, a On przyjdzie. I wtedy, kiedy zobaczy naszą miłość, powie: dobry sługo, wierny sługo. I zobaczcie znów to słowo, wierny. Dlaczego wierny? Bo wierność jest to najważniejsza cnota. Być wiernym aż do końca, w najmniejszej rzeczy. Pamiętacie? Być wiernym w najmniejszej rzeczy, a powierzy wam się wiele. Najmniejsza rzecz. Bóg nie wymaga od nas wielkich rzeczy. Wymaga od nas, aby być wiernym w małym. I to właśnie widzieli plemię Izachara, które wcale nie zauważyliście, że w historii biblijnej to plemię nie jest jakieś wyjątkowe, jak Judy lub innych plemion. Oni robili swoje. Dzięki nim funkcjonował Izrael. Pamiętacie, było tam napisane o tym, że to byli ludzie daniny. Tak, wiemy z historii, że to oni zbierali wszelkie daniny. To oni organizowali to wszystko, dysponowali tym wszystkim, byli zarządcami niesamowitymi. Dlatego ten, który zarządza czasem, rozpoznaje czasy, tak jak my, to jest ten, który potrafi rozporządzać tymi dobrami również. Bo wiemy, że to wszystko przeminie. Wiemy, że nic nie zostanie. Dlatego musimy dysponować tym, co Bóg nam daje, bo niczego ze sobą nie zabierzemy. Prócz tego, tej wierności, tak? Wierny sługo. Wierny sługo. No dobrze. Ale moi drodzy, ciągle Biblia mówi, że Pan przyjdzie rychło, tak? Szybko. Że przyjście Pana jest bliskie, tak? Tak mówi Słowo Boże. Ale my ciągle siedzimy i siedzimy, mijają wieki, a Pan nie przychodzi. Jak rozumiemy to, że przyjście Pana jest bliskie, że Pan jest u drzwi, tak? Czytamy również. Musimy sobie powiedzieć, że Biblia nam to wyjaśnia. Dni ostatnie, czyli to rychłe przyjście, to pamiętajmy, że my żyjemy w tych czasach i ludzie, którzy żyli po śmierci Jezusa Chrystusa, czyli od śmierci Jezusa Chrystusa aż do Jego przyjścia, to są czasy ostateczne. Cały czas żyjemy w dniu ostatnim. Wiem, że to są tysiąclecia, ale ciągle żyjemy w dniu ostatnim. Posłuchajcie tego. On był przewidziany przed założeniem świata, ale objawił się w czasach ostatecznych. Ze względu na was, którzy przez niego wierzycie w Boga, pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, 20 werset do 21. Czytamy dalej, w liście do Hebrajczyków 1:2. W tych dniach ostatnich przemówił do nas przez Syna. Żyjemy w czasach ostatnich? Żyjemy w dniu ostatnim? Żyjemy. Dalej czytamy w tym samym liście do Hebrajczyków. Ukazał się raz na zawsze na końcu wieków, aby zgładzić grzech przez ofiarę samego siebie. List do Hebrajczyków, 9 rozdział, 26 werset. Możecie przeczytać 1 Koryntian 10, 11 i tak dalej. Czyli co to oznacza, kiedy czytamy w Biblii, że przyjście Pańskie jest wkrótce, jest za drzwiami, jest u drzwi, już jest u progu. Oznacza, że pomiędzy wcieleniem a drugim przyjściem to jest jeden wielki łańcuch gór. Już wam wyjaśniam. Nie powinienem tego wyjaśniać, bo wy mieszkacie tutaj w górach. Kiedy widzę z daleka góry, to widzę, że wszystko jest blisko. Tak? No bo widzę to jedno pasmo, widzę tam tylko góry. Ale im bardziej się zbliżam, to widzę, że to nie jest jednorodne pasmo gór, że to jest jakaś górka, później tam gdzieś w głębi następna, gdzieś tam dalej. No ja już myślałem, że ja już zdobyłem te szczyty, a tam mnie czeka jeszcze następna górka i następna górka. Czyli zobaczcie, Biblia pokazuje taką perspektywę. Perspektywę tego pasma gór, które zlewa się w jedną całość. Dlatego to jest blisko, ale widzicie, że pewne rzeczy również muszą się wydarzyć. I czekamy również na takie rzeczy, aż przyjdzie Chrystus. A przede wszystkim musimy czuwać. Biblia nas wzywa do czujności, ponieważ żyjemy w takich właśnie czasach. W Księdze Daniela, 9 rozdziale, czytamy, że prorok Daniel rozumiał ten czas, w którym żył. Co on zrobił? On zaczął czytać księgę proroka Jeremiasza i odkrył w tych zwojach, że dom Judy będzie 70 lat w Babilonie, w niewoli. I zaczął nad tym rozmyślać i dostrzegł, że niewola zakończy się. Zobaczcie, tylko Daniel to zobaczył. Reszta tego nie widziała. Reszta zaczęła się angażować w sprawy Babilonu. Wiecie, dlaczego Księga Objawienia tak nie lubi Babilonu? Bo to jest symbol tego, że właśnie lud Boży sprzedał się Babilonowi, żeby mieć dobre jedzonko, żeby mieć wygodne życie, żeby jakoś to przeżyć. Dlatego Księga Objawienia mówi o wielkim, o cudzołożnicy, o Babilonie. No i Daniel mówi, słuchajcie, to już koniec. Czy wiecie, że nie wszyscy wrócili z Babilonu? Tak, naród izraelski wrócił, ale masa ich pozostała. I dlatego ja wołam do tych, którzy chcą wyjść z Babilonu. Ci, którzy oczekują przyjścia Pana. Bo niestety, przykro mi to powiedzieć, ale w Kościele, jeżeli jesteśmy, to nie wszyscy go oczekują. Nie wszyscy nim żyją. Każdy ma swoje motywy. Dlatego bardzo ważne jest, żeby zrewidować swoją motywację w świetle przyjścia Jezusa Chrystusa. Aby zobaczyć, dlaczego ja jestem taki letni, dlaczego jestem taki zimny dla Słowa Bożego, dla Jezusa. Dlaczego to się stało, że stałem się taki wyrachowany? Tak, musimy zrobić to sprawdzenie swojego własnego sumienia. I zobaczcie, Daniel to, co zobaczył, zaczął szukać Boga poprzez modlitwę, post i Bóg odpowiedział. Bóg odpowiedział. I lud został sprowadzony przez Boga z powrotem. I pamiętacie, że tam również były problemy. Tam były również problemy i trzeba było Ezdrasza i Nehemiasza, aby to wszystko jakoś doprowadzić do porządku. Zobaczcie, co mówi list do Rzymian, 13 rozdział, 11 werset. I że znając czas, tak? Że znając czas, że już najwyższy czas się obudzić ze snu, bo teraz zbawienie jest bliżej niż wtedy, kiedyśmy uwierzyli. Ja rozmawiałem z pastorem, że ten czas coraz szybciej biegnie. I zobaczcie, mamy potwierdzenie. Mamy coraz mniej czasu. Czyli powinniśmy się za siebie wziąć, tak? Nie za nasze boczki, ja wprawdzie nie mam za co chwycić, ale powinniśmy wziąć się za nasze życie duchowe. Czy nie jest opasłe, gnuśne, leniwe? Wszystko inne możemy, wiecie, nie musimy myć okien, ale musimy okna naszych oczu myć zawsze czyste. Tak? To jest najważniejsze. Abyśmy przejrzeli na oczy. Abyśmy dbali o nasze życie duchowe, które jest najważniejsze, bo w zdrowym duchu... No, ja troszeczkę zmieniłem. Że jak jest zdrowy duch, to i zdrowe ciało, moi drodzy. Zdrowe ciało. Jeżeli jesteście takimi synami Zachara, to zdajecie sobie sprawę, że kościoły, że kościół na całym świecie jest uwikłany w sprawy tak naprawdę mało istotne, które nie mają znaczenia. To są działania, ruchy, zbieranie finansów, które naprawdę nie są potrzebne, bo to jest jakby zabawa, jakby festyny. A to są pobieżne rzeczy, rzeczy, które są na marginesie. Ale pamiętajcie, że ci, którzy są synami Zachara, wiedzą, jakie są czasy. Że powinniśmy wziąć się, przepraszam, do kupy. Tak, czyli wziąć się do roboty, wziąć się do pracy. W naszym życiu. Ponieważ zauważcie, że kiedy przychodzi Pan do winnicy, czy też na pole, czy do swoich sług, zbyt wiele nie oczekuje, tylko oczekuje tych rzeczy, które wiernie robili. To, że stali u drzwi i czekali. Tak? To było dla niego najważniejsze, że byli zawsze gotowi. I ktoś kiedyś zapytał, no dlaczego ciągle czekasz na swojego Pana u wrót, przecież On daleko jest. On mówi, to jest nieważne, ja muszę być zawsze gotowy na Jego przyjście. Tak? Mówię, muszę być zawsze gotowy, kiedy On przyjdzie, że ja Mu drzwi otworzę. I taka powinna być nasza postawa. Po to żyjemy. Nie dlatego, żeby jakieś robić działania, czy też, wiecie, że teraz... strasznie mocna zaczyna być prawica chrześcijańska, polityczna, tak? To nam jest niepotrzebne, bo mamy Króla. Po co nam prawica, po co nam lewica, po co nam środek? Mamy Króla i czekamy na Króla, czekamy na Królestwo Boże i już wiecie, że kto był wierny, to w tym Królestwie będzie pełnił pewną rolę również. Każdemu rozporządzi, każdemu da to, co należy mu się, każdemu słudze. Czyli, moi drodzy, przygotowujmy się na Królestwo Boże. Przygotowujmy się, jakbyśmy mieli wejść na drugą stronę zawrota Królestwa i rozpoczęli pracę. Tak, ja wiem, że mamy takie pojęcie, że będziemy w obłokach, w chmurkach unosić się i nic nie będziemy robić. Nie wiem, skąd to się wzięło, chyba z tych z tych poezji, które miał Milton. Prawdopodobnie stąd to się wzięło. Ale wiecie, że kiedy przyjdzie Chrystus, to zacznie się praca. Zacznie się praca. Czyli to nie jest, to nie są wakacje, dlatego ja nie odpoczywam wakacje. Ja powiem wam szczerze, kiedy wrócę do domu, wtedy zacznę odpoczywać. No ale jak pierwszy list do Koryntian, 3:13 mówi, dzieło każdego człowieka zostanie ujawnione, bo dzień lub chwila to ujawni, bo w ogniu się objawi, a ogień wypróbuje dzieło każdego, jakiego rodzaju jest. Jeśli czyjeś dzieło, na którym zbudował, przetrwa, otrzyma zapłatę. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, poniesie stratę, ale sam będzie zbawiony, tak jakby przez ogień. Mówiłem wam o tym, że wiele rzeczy robimy, tak? Wiele rzeczy będzie wypróbowane, jakimi motywami to robiliśmy i to spłonie. No dobrze, robiłeś to, jesteś zbawiony, ale to jest do niczego. Ciężko takie coś słyszeć, tak? Ale zobaczcie, najważniejsze jest, żebyśmy robili, cokolwiek robimy dla Pana, tak? Cokolwiek. I wtedy to się liczy. Nie dla imienia, nie dla chwały, nie dla oklasków, ale robimy to dla Pana i to się liczy. Czyli jak ja pracuję w tym przedszkolu całym, to muszę robić jak najlepiej, tak? Jak sprzątam, to sprzątam najlepiej. Jak zmywam toalety, to jak najlepiej zmywam. Moja żona jest zadowolona, już bije mi brawo, bo wie, że jestem specjalistą. Niczego się nie boimy, bo wszystko przynosi chwałę, tak? Jeżeli to robię, jeżeli z wdzięcznością robię, dziękuję Ci, Panie, za te ręce, które mogą to robić. Tak? Niektórzy nie mają, nie mogą tego robić. Ja miałem ucznia, który nie miał rączek i wszystko robił, pomagał sobie stopami. Także widzicie, niektórzy są bardziej ubłogosławieni. No dobrze, ale podam wam również przykład biblijny i za chwilę będziemy kończyć. Z Ewangelii Łukasza, co się stało? 19:41-45. A gdy się zbliżył Pan Jezus, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim i rzekł, gdybyś i ty poznał za dnia swego, co służy pokojowi twemu, lecz teraz jest to zakryte przed twoimi oczami. Przyjdą bowiem na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół ciebie i otoczą cię i ścisną cię zewsząd i zrównają cię z ziemią i z dziećmi twoimi w tobie i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu, boś nie poznał czasu nawiedzenia swego. Boś nie poznał czasu nawiedzenia swego. To mówił Pan Jezus, kiedy jeszcze Żydzi politycznie zaczynali zbierać się, czyli taka prawica żydowska, polityczna, kiedy chcieli uwolnić się spod tego ciężaru imperium rzymskiego. Oni knuli, a Jezus mówi, nie rozpoznajecie czasu, zajmujecie się takimi rzeczami. I zobaczcie, co się stało. Rok 70. Po śmierci, kilkadziesiąt lat po śmierci Jezusa mamy 70. rok, zburzenie świątyni. Słuchajcie, to, co Jezus powiedział, to dokładnie się stało. Józef Flawiusz, cytuję tutaj, powiedział, jak okiem sięgnąć w każdym kierunku, nie było widać nic prócz ukrzyżowanych Żydów. Rzeki krwi płynęły przez bramy miasta, gdy wyginęło pokolenie. Nie rozpoznali tego czasu. Jezus wyraźnie powiedział, tak jak nam dzisiaj wyraźnie mówi, czy rozpoznajemy dzisiaj czasy, czy jesteśmy gotowi. Czy wiecie, że proroctwa Jezusa wypełniają się w bardzo szybkim tempie? Czas sądu, drugie przyjście Pana Jezusa, to prawda, którą z wielu z nas powinno dzisiaj rozważyć poważnie, na serio. I dostosować swoje życie do tego wydarzenia. Moi drodzy, pamiętajcie, Jezus nie dostosowuje się do naszego życia, ale dostosowujemy swoje życie do tego wydarzenia, ponieważ Jezus przychodzi, ponieważ Król przychodzi. Jeżeli Go kochamy, jeżeli na Niego czekamy, to będziemy gotowi. Chcę wam powiedzieć, że to wydarzenie jest, jakby to powiedzieć, jest później niż myślicie. I jest bliżej niż nam się to wydaje. Jest to bardzo bliskie. Ja na serio oczekuję przyjścia mojego Pana. Zresztą każde pokolenie oczekuje i tak ma być. Bo rzeczywiście, pamiętacie takie stwierdzenie, nie przeminie to pokolenie, aż to się stanie. Jak powiedziałem wam, żyjemy w dniu ostatnim i każde pokolenie jest tym, które oczekuje przyjścia. Może to się stać w tym pokoleniu. Może się to wydarzyć następnym. Ale każde pokolenie ma być gotowe, jak mówi Biblia. Każde. Każdy chrześcijanin. Nie możemy powiedzieć, o, mamy daleką perspektywę, róbmy po swojemu. Nie. Dzisiaj jest dzień, którym szukamy Pana. Dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan. Dzisiaj jest dzień, którym dał nam zbawienie. Dzisiaj jest dzień, którym mamy Mu służyć, być wierni Jemu. Sprawdźmy, która godzina. Żyjmy według tej godziny, a to jest ostatnia godzina. Poprawmy to, co trzeba poprawić, uregulujmy nasze życie, abyśmy mogli Mu służyć całym sercem dzisiaj, teraz i na wieki w Jego Królestwie. Amen. Amen. Powstańmy. Drogi Ojcze, ja dziękuję Ci za Kościół, który zbiera się i tutaj w Cieszynie, i w każdym miejscu. A szczególnie modlę się o tych, którzy wiedzą, po co się zbierają, po co oddają Tobie cześć, po co naprawiają swoje życie i że wiernie wszystko czynią i w pracy, i w rodzinie, i gdziekolwiek się pojawiają. Panie, dziękujemy Ci za to, że dałeś nam bodziec, motywację. Nie musimy mieć mówców motywacyjnych, ale możemy postępować tak, jak mówi Twoje słowo. A Ty przyjdziesz i wynagrodzisz każdego sługę za to, co nieraz nie jesteśmy świadomi, że byliśmy wierni, ale jesteśmy wierni w małym, a dostaniemy wiele. Panie, a szczególnie oczekujemy Ciebie, Twojego przyjścia. Panie, przyjdź. Amen.